dla mnie osobiście jest to wielkie przeżycie, że mogę dzisiaj być z wami i jest to świadomość tego, że dzisiaj stajemy pod mocą Bożego Słowa, nie pod mocą człowieka. Dzisiaj żyjemy w czasach, w których wielu ludzi twierdzi, że oni mają moc uzdrawiać. Ja twierdzę, że mój Bóg ma moc uzdrawiać.
Amen.
Że mój Bóg jest Bogiem, który jest Bogiem Wszechmogącym i nie ma dla Niego rzeczy, która byłaby niemożliwa. Swoje twierdzenie wynoszę z mojego doświadczenia życiowego, w którym widziałem, słyszałem, ale również przeżyłem sam osobiście chwile, w których widziałem, jak Bóg działa w życiu człowieka. Jeszcze kilka lat temu, w 2007 roku, wy modliliście się o mnie. Kiedy lekarze wyszli na korytarz i powiedzieli do mojej żony, niech się pani modli, bo już bredzi, bo już mówi od rzeczy. I moja żona wykonała kilka telefonów, a dalej nasi przyjaciele wykonywali kolejne i kolejne i kolejne telefony i Pan Bóg dał swoją łaskę. I Pan Bóg uratował. I lekarze byli tak zdumieni działaniem Bożym, że kiedy wypuszczali mnie ze szpitala, nie tylko nie ucięli mi nogi, nie tylko nie wycięli mi jakichś tam organów wewnętrznych, które planowali wycinać, ale zapomnieli, że mam złamaną nogę i nie włożyli jej w gips. I na izbie przyjęć, kiedy odbierałem wypis, mówię do lekarza, panie doktorze, a co z moją złamaną nogą? Rzeczywiście. Bracia i siostry, my mamy do czynienia z Bogiem, który robi cudowne i wspaniałe rzeczy. Czy mamy tego świadomość, czy nie? Bóg chce w naszym życiu czynić rzeczy cudowne i wspaniałe, ale jest jeden warunek. Żeby ujrzeć te rzeczy w swoim życiu, trzeba spełnić jeden bardzo podstawowy warunek. Trzeba być w relacji z Bogiem. W osobistej relacji z Bogiem. Kiedy otwieram psalm 27, to ten psalm jest dla mnie osobiście takim odzwierciedleniem tego, jak wygląda prawdziwa relacja między człowiekiem a Bogiem. Dawid, król Dawid, który pisze ten psalm, jest już prawie u schyłku swoich dni. Zaczynają w jego życiu dziać się rzeczy, które nie są zbyt miłe. Po pierwsze, Bóg nie pozwolił mu spełnić jego największego marzenia życia, nie pozwolił mu wybudować świątyni. Chociaż zebrał wszystkie materiały, chociaż przygotował ludzi, którzy byli zdolni do tego, aby tą świątynię wybudować, Bóg mu na to nie pozwolił. Bóg również podzielił jego dom, że jego synowie zaczęli nastawać na niego. A zrobił to w wyniku grzechu, który pojawił się w życiu Dawida. Kiedy Pan Bóg napominał Dawida po grzechu z Betrzebą, powiedział do niego o dwóch rzeczach. O tym, że dziecię umrze i że twój dom będzie podzielony. Że będzie mieć w twoim domu do końca twoich dni. A mimo to Słowo Boże mówi o Dawidzie jako o człowieku według serca Bożego. A mimo to Słowo Boże pokazuje Dawida jako przykład najbardziej świetlanego epizodu w historii narodu izraelskiego. To ten Dawid zjednoczył królestwo, to ten Dawid wniósł to królestwo na wyżyny. To ten Dawid był błogosławieństwem dla swojego narodu. To ten Dawid, chociaż niedoskonały, był Bożym wybrańcem, był człowiekiem, który był według Bożego serca. I zobaczmy, jak to się stało i skąd i dlaczego ten Dawid czerpie swoją siłę w swoim życiu. Pan światłością moją. Bez względu na to, co się dzieje wokół mnie, bez względu na to, jakie ciemności otaczają mnie, to Bóg jest moją światłością. A jeśli Bóg jest we mnie, to nie ma we mnie ciemności. Ciemność rozpraszana jest przez światło. Bóg jest moją ciemnością. W psalmie 102, w wersecie 4, ten sam Dawid mówi, przyoblekasz się światłością jak szatą. Bóg jest Bogiem światłości. Ale ludzie nie lubią światłości. Ludzie bardziej umiłowali ciemność. Dlaczego? Dlatego, że światłość stawia człowieka przed pewną decyzją w swoim życiu. Bo w światłości objawia się nasza prawdziwa natura, w światłości objawia się nasz grzech, w światłości objawiają się nasze niedomagania. Lecz Dawid nie bał się światłości. Dawid przebywał w Bożej światłości. Dawid padał na swoje kolana przed Bogiem. I Dawid chciał być w tej światłości, mówiąc: Boże, Ty jesteś moją światłością. Ty jesteś światłem na mojej drodze. I choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty, bo światłość jest ze mną. I żadna dolina nie jest za ciemna. I żadna dolina nie jest zbyt straszna, ponieważ Ty jesteś ze mną. Jesteś moim zbawieniem, mówi dalej. Co to znaczy? Jesteś moim ratunkiem. Jesteś moim zabezpieczeniem. Jesteś moim poczuciem bezpieczeństwa. Ja nie czuję się pewnie w swoim życiu dlatego, że ja jestem taki wspaniały. Nie czuję się pewnie w moim życiu dlatego, że jestem człowiekiem według Twojego serca. Ale czuję się pewnie w moim życiu, bo Ty jesteś moim zbawieniem. Bo Ty jesteś tym, który z zewnątrz mnie chroni. Okazuje się, że agenci ubezpieczeniowi nie mogą być ubezpieczeni w firmach, które reprezentują. Nie mogą. Dlaczego? Bo ubezpieczenie musi działać z zewnątrz. Bóg musi być naszym ubezpieczeniem, naszym zbawieniem, naszą siłą i naszą mocą, naszą tarczą. Zbawienie od ciemności zaczyna się w życiu człowieka od pojawienia się światłości w jego życiu. Zbawienie od ciemności zaczyna się od tego, kiedy Bóg pojawia się w życiu człowieka. I albo to zbawienie przyjmujemy i światłość wkracza w nasze życie, albo je odrzucamy i nie dziwmy się, że wtedy chodzimy w ciemności. I Dawid jest człowiekiem, który chodzi w światłości, który ma świadomość tego, że Bóg jest jego zbawieniem, ale Dawid jest również bardzo świadomym człowiekiem, mówiąc o tym, że skoro jestem w światłości, skoro jestem w Tobie, Boże, skoro Ty jesteś we mnie, skoro Twoja światłość mieszka we mnie, to kogo mam się lękać? Kogo będę się bał? Ja jako człowiek boję się różnych rzeczy. Boję się bólu. Idę już kilka tygodni do dentysty. Jak mnie bolało, to chciałem jechać natychmiast. Moja żona potwierdzi to. Ale jak przestało boleć, to już teraz tak znajduję tysiąc innych rzeczy, żeby tylko do tego dentysty nie pojechać. Boję się bólu. Ludzie boją się śmierci. Ludzie boją się śmierci bliskich im osób. Ludzie w końcu boją się choroby. Boją się cierpienia. Ludzie boją się rzeczy, na które nie mają wpływu. Boją się utraty pracy. Boją się utraty swojego partnera życiowego, swojego męża, swojej żony, swoich dzieci. Boimy się o swoje dzieci. A Dawid mówi, jeśli Bóg jest moją światłością i moim zbawieniem, to dlaczego miałbym się czegokolwiek bać? Pan jest ochroną życia mojego. Wiecie, kiedy Pan Bóg staje się Panem naszego życia i wchodzi na tron naszego życia, to nasze życie to nie jest już nasze zmartwienie. To jest Boże zmartwienie. Jeśli żyjemy w Bożej woli, żyjemy w Bożych rękach, to nie musimy się martwić. Nie troszcie się o dzień jutrzejszy, bo dzień jutrzejszy ma swoje troski. Ale wszystko, wszystkie swoje prośby z ufnością powierzajcie Panu. Wszyscy na pewno, jak tu siedzimy, bardzo pragniemy tego, aby nasz brat, nasza siostra byli zdrowi. Ale bracia, siostry, powiem coś, co komuś się nie spodoba, to nie jest nasze zmartwienie. To jest Jego zmartwienie. Bo On jest ich Panem i On jest ich władcą. My możemy Go prosić. My możemy przychodzić w autorytecie Bożego Słowa, modlić się. Ale On jest ochroną życia. I apostoł Paweł bardzo pięknie to powiedział, mówiąc: nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Kogóż mam się lękać? Jestem zanurzony w Chrystusie. Skoro jestem zanurzony w Chrystusie, skoro Chrystus jest we mnie, to jestem jak ta gąbka w morzu, że ja cały jestem w morzu, a całe morze jest we mnie. Wypełniamy siebie nawzajem. Bóg tak chce wypełnić nasze życie. Bóg tak chce, abyśmy zanurzyli się w Nim, w tej ufności Jemu. I werset trzeci mówi tak. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, moi wrogowie, nie ulęknie się moje serce. Choćby wybuchła wojna przeciwko mnie, nawet wtedy będę ufał. Komu ufamy? Niektórzy ludzie mówią, ja nawet samemu sobie nie ufam. Komu ufamy? Ufamy tym, wobec których zbudowaliśmy to zaufanie. A budowanie zaufania odbywa się na zasadzie przebywania z daną osobą, rozmawiania z daną osobą, słuchania danej osoby, robienia różnych rzeczy z tą osobą wspólnie. I wtedy się buduje to zaufanie. Nie można ufać Bogu bez relacji z Bogiem. Nie można oczekiwać, że ludzie, którzy nie mają relacji z Bogiem, będą Bogu ufali. Nie można oczekiwać, że ludzie, którzy się nie modlą do Boga, będą Bogu ufali. Nie można oczekiwać, że ludzie, którzy nie słuchają Boga, będą Bogu ufali. Tylko człowiek, który jest w takiej osobistej, intymnej relacji z Bogiem, który przebywa z Bogiem, który rozmawia z Bogiem, który słucha Boga, który kocha Boga, który napełnia swoje życie Bogiem, jest w stanie temu Bogu zaufać i nigdy się nie zawiedzie. Można się zawieść na ludziach. Można się zawieść na mężu czy na żonie. Można się zawieść nawet na swoich dzieciach albo rodzicach. Ale na Bogu nikt nigdy się nie zawiódł. I to mówi Dawid, który jest trochę rozczarowany tym, że nie może wybudować świątyni Bożej. Ale ufam Ci, Boże. Ufam Ci, Boże. Ufam temu, z kim spędzam czas. Jeśli komuś ufam, spędzam z nim czas. Jeśli komuś ufam, rozmawiam z nim. Jeśli komuś ufam, jestem w stanie poświęcić mu nie tylko czas, ale to, kim jestem i to, co mam. Swego czasu ludzie zaufali pewnej organizacji finansowej w naszym kraju i wiemy, że stało się to początkiem ich tragedii. Zaufanie Bogu jest początkiem wspaniałej przygody, nie tragedii. I Dawid jest w tej sytuacji. I mówi, tak bardzo Ci, Boże, ufam, że o jedno tylko proszę i o jedno tylko zabiegam. Aby mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Jego prośbą, jego modlitwą jest, Panie, ja chcę wpatrywać się w Twoje oblicze. Mi wybudowano piękny dom, mówi Dawid, z cydru, z drzewa cedrowego, z pięknymi wykończeniami. Ja chcę Tobie też postawić piękny dom. Moim marzeniem, moim pragnieniem jest, Panie, aby mieszkać tam, gdzie Ty jesteś, aby być tam, gdzie Ty jesteś, aby być blisko Ciebie, tak jak mężczyzna, który kocha swoją kobietę, swoją żonę, pragnie być z nią blisko, tak jak kobieta, która kocha swojego mężczyznę, swojego męża czy narzeczonego, tak bardzo pragnie być blisko tej drugiej osoby. Taka jest intymna relacja między Dawidem a Bogiem. Chcę z Tobą po prostu być. Ciągle mieszkać z Tobą. Nie chcę, żebyś był gościem w moim życiu. Chcę, żebyś ze mną zamieszkał. To znaczy, chcę, żebyś wszedł w każdą dziedzinę mojego życia. Żebyś Ty był Bogiem, który spenetruje moje życie całkowicie. I nawet jeżeli to będzie wymagało przewrócenia niektórych rzeczy do góry nogami, to jestem na to gotowy, Boże. Zamieszkam w Twoim domu. Chcę w Twoim domu mieszkać. Ale przede wszystkim chcę się wpatrywać w Twoją twarz. Jak turysta, który stoi nad piękną doliną, wpatruje się w nią z takim osłupieniem, z takim zachwytem, jak ten młody mężczyzna, który widzi swoją kochaną, patrzy się na jej twarz i po prostu zatapia się w pięknie tej twarzy. Boże, chcę zatopić się w Twoim pięknie. Chcę rozpłynąć się w zachwycie nad Tobą. Oto modlitwa człowieka, który jest w bliskiej relacji z Bogiem. Modlitwa człowieka to nie jest modlitwa, Panie Boże, dziękuję Ci za te dary, amen. Panie Boże, dziękuję Ci za to nabożeństwo, amen. Panie Boże, dziękuję Ci za to, czy tamto, dziękuję Ci za tą, czy inną osobę, amen, Panie Boże, proszę Cię, nas pobłogosław i poprowadź, amen. To nie jest modlitwa człowieka, który jest w bliskiej relacji. Gdyby mąż, który jest w bliskiej relacji z żoną, rozmawiał ze swoją żoną tylko, słuchaj, co jest na obiad, a ona schabowy i ziemniaki, dobrze, a co jest na śniadanie, no kanapki z twarożkiem, a co na kolację, naleśniki z serem. I tak po jednym, drugim, trzecim, czwartym, piątym dniu w końcu ta kobieta by nie wytrzymała, powiedziała, człowieku, porozmawiaj ze mną normalnie. Widzę, że przyszedłeś naburmuszony z pracy. Powiedz, dlaczego jesteś naburmuszony? Ja chcę z tobą dzielić twoje emocje. Chcę cię wspierać, ale chcę wiedzieć, dlaczego to robię. Pan Bóg chce ludzi, którzy będą w zachwytu rozpływali się, patrząc na jego twarz. Pan Bóg chce ludzi, którzy będą zanurzali się w pięknie jego dostojeństwa. Pan Bóg potrzebuje ludzi, którzy będą zachwyceni Jego pięknem i Jego świętością i będą chcieli być udziałowcami tej świętości i tego piękna. Pan Bóg chce takich swoich wielbicieli. Oglądać piękno Pana to pragnienie życia, rozkoszowania się widokiem, rozkoszowania się obecnością. I dobrze wiecie, że są takie chwile w naszym życiu, kiedy po prostu wystarczy, żeby ktoś był. Nie musi nic mówić. Nie musi nic robić, po prostu, żeby był obok. I ta świadomość tego, że jest, kiedy budzisz się rano, obracasz się, a jest, fajnie. Jest, super, że jest. Kiedy wchodzi osoba, którą kochasz, brat, siostra, i widzisz, że jest. I ta radość z samej obecności. Bo jest. To miłujące spojrzenie dziecka, kiedy matka podchodzi do kołyski i kiedy nachyla się nad tym dzieckiem i mówi, kochanie, a w tym momencie te oczy otwierają się tak szeroko i jedynym pragnieniem jest znaleźć się w ramionach tej mamy i przytulić się do jej piersi i pociągnąć z niej to wszystko, co jest życiodajne. O tym mówi Dawid. Tak bardzo pragnę być w obliczu twojego dostojeństwa, twojej świętości, Boże, wpatrywać się w ciebie i po prostu przytulić się. Dawid tu mówi w jednym z psalmów, mówi tak wspaniale, mówi, Boże mój, który otaczasz mnie z przodu i z tyłu, czuję się taki w twoich ramionach. To nie znaczy, że w moim życiu znikną problemy. To nie znaczy, że w moim życiu wszystko będzie szło tak, jak należy, że wszystko będzie szło tak, jak ja sobie to wymyśliłem. Nie jest tak, ale świadomość tego, że mimo tego, co się dzieje w moim życiu? Bóg jest dla mnie tak bliski, tak osobisty, tak intymny. Pozwala pójść dalej i czasami pomimo bólu zrobić kolejny i kolejny krok. Pomimo rozczarowania sobą, a czasami rozczarowania innymi ludźmi, po prostu pójść dalej. Dawid jest takim człowiekiem. I nawet gdyby rodzice mnie zostawili, mówi, wiecie, psycholodzy mówią, że nie ma gorszej sytuacji życiowej, jak matka zostawiająca dzieci. Że to wywiera największy wpływ na dziecko, kiedy matka zostawia dziecko. Ojciec jak odchodzi, też jest to bardzo wpływowe na życie dziecka, ale odchodząca matka jest po prostu katastrofą emocjonalną dla dziecka. I Dawid mówi, nawet gdyby zdarzyła się ta najgorsza ludzka sytuacja, że rodzice by mnie zostawili, to ty mnie przygarniesz, 10 werset. To ty mnie przygarniesz. Bo mam świadomość tej twojej akceptacji. Wiecie, w modlitwie też chodzi o to, że kiedy przychodzę do Ojca, to mam świadomość, że On mnie słucha. On nie jest jak ojciec, którym my czasami potrafimy być, kiedy nasze dzieci przychodzą porozmawiać, a my coś tam w komórce, czy w komputerze, czy czytamy coś, czy czymś jesteśmy zajęci. A szczególnie ojcowie mają z tym problem, bo są jednozadaniowi, wiecie, kobieta może robić 5 rzeczy naraz, facet robi tylko jedną rzecz naraz i to też nie zawsze dobrze. A Bóg nie jest takim ojcem. Kiedy my się do Niego zwracamy, o, Jego cała uwaga jest zwrócona na to, co do Niego mówimy. Całe Jego serce jest otwarte. Mało tego, On jest tym Ojcem, który czeka. On jest tym Ojcem, który został zobrazowany w tak cudowny i wspaniały sposób w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, gdzie jest powiedziane, że kiedy jeszcze był daleko, Ojciec go ujrzał i wybiegł naprzeciw. Takim jest Bóg. I do takiego Boga się modlimy. Nie modlimy się do obojętnego Boga. Nie modlimy się do Boga, któremu trzeba najpierw 125 razy krzyknąć: Ojcze, 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 żeby w ogóle zwrócił uwagę i posłuchał tego, co my chcemy. A nie bądźcie jako poganie, którzy myślą, że ze względu na swoją wielomówność zostają wysłuchani. Bóg chce, abyśmy z Nim rozmawiali i mieli świadomość tego, że On jest Bogiem, który nas akceptuje. I w wersecie 5 mówi: bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim i schowa mnie w ukryciu namiotu swego, pozostawi mnie wysoko na skale. W 6 rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy Pan Jezus uczy swoich uczniów, aby się, jak się mają modlić, a wcześniej jeszcze mówi o jałmużnie, tam dwa razy pada takie bardzo ciekawe stwierdzenie: a Twój Bóg, który jest w ukryciu, usłyszy Ciebie w ukryciu. A Twój Bóg, który jest w ukryciu, widzi Twoją jałmużnę w ukryciu. Dawid się modli i mówi: Panie Boże, ja nie chcę budować sobie żadnego schronu, żadnego bezpiecznego miejsca, w którym będę się chronił. My czasami tak mówimy: Panie Boże, witamy Ciebie w naszym życiu. Cudownie, że jesteś. Ale wiesz, ta komórka, to taka jest moja komórka, to jest takie moje miejsce, nie wchodź tam, to jest ta moja, ta taka, powiedzmy sobie, komórka. A Pan Bóg mówi: ale jeżeli ja mam być domownikiem, to ja chcę wejść wszędzie. Moje dzieci wchodzą do garażu, do komórki, do różnych miejsc w moim domu, ponieważ są domownikami. Ja nie zamykam na klucz jakiegoś pomieszczenia, nie mam tajnego miejsca, w którym tylko ja mogę tam pobuszować i nikt więcej. Nie, wszystko jest otwarte dla moich domowników i tak samo w naszym życiu. I Dawid mówi: ja nie chcę tworzyć sobie takiego miejsca schronienia. Boże, ja chcę, żebyś Ty mnie schronił w Twoim miejscu schronienia. W tym miejscu, w którym Ty jesteś sam, w którym Ty jesteś skryty, w tym miejscu, w którym Ty się chowasz. Bo jeżeli to jest miejsce, w którym Ty jesteś skryty, to już bezpieczniejszego miejsca w moim życiu nie będzie. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, a są takie momenty w naszym życiu, kiedy my potrzebujemy takiego skrycia. To są momenty doświadczenia, to są momenty cierpienia. Ja myślę, że Pan Jezus, kiedy płynął w łodzi, a dookoła była burza, był w takim miejscu schronienia. A szczególnie w burzy potrzebujesz miejsca, w którym możesz się skryć. I kiedy się modlisz, mówi Pan Jezus, to nie modl się jak poganie, ale weź taką małą swoją świątynię, takie małe święte miejsce, taką małą komórkę, ale nie komórkę, w której będziesz się ukrywać, tylko w komorze, w której Bóg będzie mógł z Tobą rozmawiać sam na sam. To szczególne miejsce. Tak jak Dawid chciał wybudować świątynię, dom dla Pana Boga, tak i Ty wybuduj w swoim domu taką świątynię Twojego spotkania z Bogiem. Miejsce i czas. Co ciekawego, jest powiedziane o Panu Jezusie, że wcześniej rano, kiedy jeszcze było ciemne, On chodził się modlić. Zobaczcie, potrafimy zorganizować czas w naszym życiu na różne rzeczy. Na hobby, na pracę, na przyjaciół, na znajomych. Ale jak rozmawiamy na temat modlitwy, to bardzo często pojawia się ten problem: no nie mam czasu na modlitwę. Poszukaj tego czasu. Znajdź ten czas. To wygospodaruj ten czas. Skoro nie masz czasu, żeby się modlić o 7, to wstań o 6 i módl się od 6. A Ojciec, który Cię widzi w ukryciu, z naszej modlitwie powinniśmy wyjść spod wzroku ludzi, a wejść pod wzrok Boży. Wyjść spod patrzenia ludzi. Wyjść spod myślenia, co ludzie powiedzą. Wyjść spod takiej świadomości, że teraz jak coś powiem, to będzie nie pasowało, to będzie takie może nieudolne. Wiecie, które słowa sprawiły mi największą radość, kiedy moje dzieci dorastały? Nie te pięknie zbudowane zdania, jak syn miał 6 lat, napisał list do ojca i napisał: żadne słowa nie są w stanie wyrazić miłości, jaką do ciebie czuję, tatusiu. Wow. Wiecie, co mnie najbardziej podniosło na duchu i co spowodowało największe emocje we mnie? Kiedy pierwszy raz powiedział: tato, daj. Tato, mówię: kocham cię. A on mówi: kocham cię. Te te nieudolne słowa sprawiły mi największą przyjemność, dlatego że moje dziecię do mnie przemówiło, mój syn do mnie przemówił. Dzisiaj ma 23 lata, jest wyższy ode mnie o dwie głowy. Jest wspaniałym młodym człowiekiem, bardzo dobrze się wyraża, bardzo dobrze buduje zdania, ale czasami te zdania, które buduje i w taki sposób przemyślanym do mnie mówi, to ja mam wątpliwości, czy do końca ma na myśli to, co do mnie mówi. Ale wiem, że wtedy, kiedy mówił, tato, kocham, to mówił prawdę. Wyjdź spod wzroku ludzi. Przestań przejmować się ludźmi. To jest twoje spotkanie z twoim Bogiem. Skryje mnie tam, gdzie jest skryty. I największe kłamstwo diabła to nie jest kłamstwo, że diabła nie ma. To jest kłamstwo diabła, że go nie ma. On oszukał wielu ludzi dzisiaj. Największe kłamstwo diabła to jest kłamstwo, które mówi, Bóg ciebie nie kocha. Bóg ciebie nie chce. I w naszym życiu pojawiają się wątpliwości. W życiu Dawida również w tym psalmie widzimy, że pojawiają się wątpliwości. Bracia i siostry, wątpliwości są nieodłączną cechą człowieka. Naprawdę, mamy wątpliwości. Mamy wątpliwości w różnych dziedzinach naszego życia. A diabeł jest takim, który przychodzi i jeszcze podlewa te wątpliwości. On czeka, on podlewa, on podsypuje nawozu, bo on bardzo chce, żeby pojawiło się zwątpienie. A to już jest problem. Ale wątpliwości się pojawiają. Dawid ma tutaj wątpliwości, mówiąc, nie ukrywaj oblicza mojego przede mną. Nie odrzucaj mnie, nie opuszczaj mnie, Panie zbawienia. Ale później mówi, ale jednak Pan mnie przygarnie, choćby ktokolwiek mnie opuścił. Co było siłą Dawida? Świadomość bliskości Boga. Świadomość tego, że ten Bóg, bez względu na to, co się wydarzy w jego życiu, nadal jest blisko i nadal ma wyciągnięte ręce i nadal chce przyjąć swoje dziecię, chce, aby to dziecię padło w jego ramiona. I nawet jeżeli trzeba wyznać grzech, aby ten grzech wyznało, nawet kiedy chce wyrazić swoje emocje i powiedzieć, kocham cię, Ojcze, aby mogło to zrobić. I zobaczcie, co mówi Dawid w wersecie 13. A ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana. Nie wiem, bracia i siostry, z jakim nastawieniem i z jakimi oczekiwaniami dzisiaj jesteśmy tutaj w tym miejscu, ale ja wierzę w jedno, że wierzę, że ujrzymy dobroć Pana. I bez względu na to, co dzisiaj się wydarzy, bez względu na to, jakie będą skutki i efekty tej naszej modlitwy, tej naszej społeczności, wiem jedno, wierzę, że Boża wola w życiu mojego brata, mojej siostry, w naszym życiu zostanie wypełniona. Miej nadzieję w Panu. Bracie Tadeuszu, miej nadzieję w Panu. Bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Niech Was Pan Bóg błogosławi, drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, swoim słowem. Amen. Amen.